Okej. I co Bóg wam powiedział? Nie, nie, żartowałem. Pańska jest ziemia. Dobrze, tak poważnie to witam was wszystkich. Mamy tutaj też przedstawicieli Ligi Biblijnej. Oni się będą bacznie temu wszystkiemu przyglądać. To są moi dobrzy znajomi. Teraz jakby może nawet będą przyjaciółmi, nie wiadomo. Rozważam tą kwestię z panem. Czy przyjmiemy ich do kręgu przyjaźni, czy nie? Witam was bardzo serdecznie. I tak szybko, bo ten projekt tak de facto, tak faktycznie się dzisiaj rozpoczyna. Wczoraj było fajnie wieczorem, okay? Ale to nie był jeszcze projekt. Dzisiaj zaczniemy rzeczy, które są typowo projektowe. I w 700 miast zaszły pewne zmiany. Te zmiany polegają na tym, że nie chcemy funkcjonować w trybie konferencyjnym, jak to trwało przez 6 lat. Czyli mieliśmy różnych fantastycznych mówców z różnych krajów i każdy sprzedawał, co dla niego jest ważne. Tak? To nie było złe, tylko ciężko było się w tym połapać. Wielu rzeczy w ogóle nie dotknęliśmy. Było wszystko i nic. Były to rzeczy inspirujące. Kilka kościołów z tego powstało, chwała Bogu. Natomiast ja w grudniu miałem takie swoje spotkanie z Panem Bogiem, że Bóg bardzo wyraźnie mi pokazał, że to jest czas, kiedy to się musi zmienić. Dlaczego to się musi zmienić? Dlatego, że projekt 700 miast musi być projektem, który jest pomnażalny. Czyli na tą chwilę mamy dwa miejsca, gdzie szkolimy ludzi. Jedno to jest Giżycko, a drugie miejsce jest tutaj w Oleśnie. Jest kilku pastorów, którzy są zainteresowani, przepraszam, w innych częściach Polski, aby u nich też to robić. A więc muszą być rzeczy, które są pomnażalne. I wraz tutaj z Jurkiem Tarnowskim, nie będziemy sobie tu pastorować. Z Jurkiem Tarnowskim byliśmy, kiedy my byliśmy? W październiku byliśmy na takim szkoleniu, kiedy zaprosił nas pewien człowiek, który był w projekcie 700 miast, Konrad Krajewski, na takie szkolenie dla ludzi, którzy chcą szkolić ludzi zakładających kościoły. Zawsze takie konferencje są olbrzymie, bo było nas 15. Gdybyśmy zrobili konferencję na przykład uzdrawiania, to byłoby 1500. Gdybyśmy zrobili konferencję, jakie teraz są jeszcze popularne? Pan Bóg pomnaża twoje pieniądze. Ty, bracie, jesteś z baptystów? Szukam was denominacyjnie, tak się sprzedajemy denominacyjnie. Wypruwamy się. Jakkolwiek. I byliśmy tam i powiem wam, byliśmy tam 4 dni, 4 ciężkie dni. Ja miałem problem w szkole wysiedzieć na jednej lekcji, całe 45 minut i wtedy łapałem muchy, odrywałem im skrzydła, nogi, wbijałem cyrkiel koledze w rękę, po prostu nie mogłem wysiedzieć. I przesiedzieliśmy tam te 4 dni i powiem wam, mówię, Boże, to jest odpowiedź na moją modlitwę. W końcu ktoś mi dał coś, co jest potrzebne, aby wyposażyć ludzi do zakładania kościoła. Ta cała organizacja nazywa się DCPI. Tak fajnie brzmi. UPIA, DCPI. I to jest organizacja, która zakłada kościoły na całym świecie. Bardzo apostolscy ludzie, którzy naprawdę myślą poważnie o tym, co robią. A więc projekt 700 miast będzie taką składanką. Składanką nas jako Polaków i tym, co jest w DCPI, czyli nie będziemy się opierać tylko na DCPI, będziemy się opierać też na naszych jakichś różnego rodzaju rzeczach i po Giżycku widzimy, że to bardzo dobrze zadziałało, czyli jeśli to nie zadziała tutaj dobrze, to zgadnijcie, kogo jest wina. Proste. To był bardzo dobry czas. Jako że z Jurkiem zostaliśmy przeszkoleni, to wraz z Jurkiem będziemy was, powiedzmy, szkolić. To brzmi dumnie. Ale Dlaczego z Jurkiem? To jest taka ciekawa historia, jak poznaliśmy się ze sobą z Jurkiem Tarnowskim i on pewnie gdzieś tam o tym opowie, może nie, ale to spotkanie było takim Bożym spotkaniem. Czasami Bóg łączy cię i nie wiesz do końca, o co chodzi. Ja nie mówię o małżeństwie, ja mówię o współpracy w Bożym Królestwie. Chociaż czasami pewnie nasze żony to już się zastanawiają, co tu jest grane. Jakkolwiek. Dlaczego Jurek Tarnowski? Jurek Tarnowski jest człowiekiem, który założył kościół 9 lat temu. To jest to uczciwe? Zaczął 9 lat temu. I w tym czasie w Pabianicach. Pabianice to jest taka wypustka łodzi, takie... To tak, to jest miasto, które ma 60 tysięcy. Jakkolwiek jest to trudne miasto. Jest to trudne miasto. I on w ciągu tych 9 lat, oni ochrzcili 119 osób. Ochrzcili, nie że mieli na nabożeństwie 119, tylko ochrzcili 119 osób. I co powiem wam, ja mam dostęp do wszystkich statystyk kościołów i chrystusowych, tylko baptystycznych nie mam, ale chrystusowych mam. Kazet mam. To jest bardzo dużo, czy to w dużym, czy małym mieście. To jest bardzo dużo. I to jest człowiek, który naprawdę Boża ręka jest nad nimi i on jest w trakcie odpalania kolejnego kościoła w Łodzi. To już jest, to jest takie wypłyń na głębie, dosłownie. I to jest taka rzecz, która się gdzieś tam tworzy. I to jest człowiek, który poddał się całej mentalności pomnażania kościołów, że chcą po prostu jako Pabianice założyć kościół w Łodzi. To są rzeczy, które się dzieją. Także myślę, że my gdzieś wraz z Jurkiem na tą chwilę mamy dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. Tak nam się wydaje, nawet z naszego doświadczenia, naszych błędów czy sukcesów. W maju będziemy mieli ze sobą tutaj Derena Bonella. To też jest człowiek, z Australii. Małe miasto, bo 45-tysięczne, a kościół liczy 1000 ludzi. Okej? I no, to jest facet, który ma coś do powiedzenia i też zakłada dalej kościoły. A w październiku będziemy mieli tutaj, to też taki Boży zbieg okoliczności, przez Wasilewskich, przez ich relacje z nimi. Pamiętaj, kiedy nawiązujesz z kimś relacje, dzięki komuś, zawsze pamiętaj o tych ludziach i zawsze ich wymieniaj, aby nie byli zapomniani. Oni wcześniej czy później będą w tej całej relacji, ale przynajmniej teraz musisz pamiętać o tym. Ale oni nas połączyli, naprawdę było to Boże połączenie. Mnie i Krysię połączyli z grupą proroków, ale nie takich proroków, takich, o, Pan Cię kocha, patrzę w Twoje oczy i widzę, że nie, to nie ten poziom proroctwa. I to są ludzie, którzy przyjadą do nas w październiku głównie po to, aby Wam usługiwać. Głównie po to, no, najbardziej mi się podobała sesja, gdzie ujawniano grzechy. Publicznie. Alleluja. Powiem wam, nikt się nie śmiał. Kolejka do pisuaru była... nie żartuję, nie było żadnych grzechów. Nie było grzechów. Ja przynajmniej nikt mi nic nie mówił. Jakkolwiek chcemy mieć taki też proroczy głos, naprawdę proroczy głos, to są takie Boże połączenia w projekcie 700 miast i chcielibyśmy, abyście wy w tym roku, w październiku, potrzebujecie tego, uwierzcie mi. Jak to się wszystko zacznie albo już trwa i zaczną się wyzwania i zaczną się różnego rodzaju rzeczy, a będziesz potrzebował konkretnego Bożego głosu, konkretnych ludzi. Tak, to się dogadamy co do tego, kto tu będzie mógł być, bo chcemy też Giżycko tutaj ściągnąć. Giżycko, jednak Mazury to jest trochę inna Polska. I nie wiemy, piękniejsza Polska, ale to jest jednak kawał świata, to jest 6 godzin, żeby tutaj dojechać. I nie wiemy, jak to wszystko będzie miało miejsce, ale na pewno głównych ludzi chcemy tutaj do was zaprosić, abyście z tego korzystali. Tak mniej więcej będzie wyglądał ten rok. Napisałem wam na Facebooku, że ten projekt będzie trwał 2 lata, ale szczerze mówiąc, widzę, że się nie wyrobimy. No, przez zagranicznych mówców możemy się nie zmieścić, czyli może to trwać 2,5 roku. Okej, może to trwać, ale dajcie mi też taki luz, bo to jest coś, co się tworzy. My musimy ten limit czasowy sobie gdzieś ustawić, a nie chcemy też biec przez pewne rzeczy. Ja już, wiecie, ja byłem w projekcie zakładania kościołów, byłem w NLI. To był fajny projekt, tylko że ja nic z niego nie pamiętam. Tam nie wyposażono mnie w ogóle do niczego. Ja po prostu dotknąłem trochę innego świata. Natomiast byłem zmotywowany, aby działać misyjnie, ale dopiero po kilku latach odkryłem, że założenie kościoła to nie jest wszystko. To jest dopiero początek. Założenie kościoła samo w sobie nie jest celem. Założenie kościoła, który będzie szedł do przodu, który będzie się rozwijał, który będzie się pomnażał, to już jest Boża sztuka. Okay? To już jest Boża sztuka. A więc my tego będziemy chcieli was nauczyć, że kiedy was wypuścimy, to sobie poradzicie. To sobie poradzicie. Nie będziemy też chcieli zrywać z wami kontaktu i tak dalej, i tak dalej. Ja mam świadomość, ile kosztuje, ile zajmuje założenie kościoła w małym mieście. Jest to dłuższy proces. Nie ma skąd brać ludzi. Nie ma chrześcijan na lewo i prawo. Nie ma żadnych migracji. Natomiast w dużym mieście jest to o wiele prostsze. Znaczy w pewnym sensie łatwiej jest zgromadzić ludzi. Tak? Łatwiej jest zgromadzić ludzi i wydaje mi się, że jest to prostsze. W rezultacie zabłysnąć w dużym mieście też nie jest takie proste. Okej? Okay? Skracam, już tam widzę, że tam leszczyńscy się rzucają, także... Dobrze, to chciałbym, żebyśmy zaczęli od Jurka. Jurek zacznie taką pierwszą sesję. Dostaliście wszyscy materiały? Tak? To z tego tam będziemy sobie robić pewne rzeczy. Naucz się jednej cennej rzeczy. Przywódca czyta i notuje. Tak? Bo przywódca, tak jak mówiłem wam wczoraj, Zig Ziglar. On już nie musi nic notować, on tylko pisze książki, ale naucz się notować. Bóg ma pewno dla ciebie jedno zdanie, dwa zdania, trzy zdania, które mogą zmienić wszystko. Okej? Okay? Dobrze, to przywitajmy Jurka Tarnowskiego.
Witam was wszystkich serdecznie. Też chciałem tu przywitać, jest z nami Michał i Noemi, którzy są z Łodzi. Michał to jest taki człowiek, który się nawrócił u nas, ile? 6 lat temu, Michał? 6, 7? 7 lat temu. Także fajnie, jakbyście też ich mogli przyjąć serdecznie, bo oni są też pierwszy raz z nami. Kochani, nie... Oj. Słuchajcie... Po wczorajszym przesłaniu zastanawiam się, co ja tutaj w ogóle robię. Nie wiem, czy wy też mieliście takie... Pomyślałem sobie, ja mam jeszcze coś mówić po tym wczorajszym przesłaniu i tu już nie ma nic do powiedzenia. Wszystko zostało powiedziane, ale powiem wam, tylko chciałem wrócić do wczorajszego. Bardzo mocno poczułem to przesłanie. Nie chodzi tutaj, żeby robić kult Sławka, kult jednostki, ale czuję, że Duch Święty chce bardzo mocno wyposażyć i napełnić takim Bożym przekonaniem ludzi w Polsce do zakładania nowych kościołów. To jest bardzo ważne. Słuchajcie, ja robiłem statystyki, jeśli chodzi o województwo łódzkie. Patrzyłem, ile jest, też mam dostęp do statystyk gazetu i Kościoła Chrystusowego i powiem wam, to jest dramat. Skąd? Słuchajcie, to jest dramat. Nie chodzi o to, żeby teraz się załamywać, ale chodzi o to, że jest dużo pracy przed nami wszystkimi i nie stoję tutaj jako wielki ekspert, stoję tu jako człowiek, który chce być sługą ciała Chrystusa i chce się podzielić tymi wszystkimi błędami, które zrobiłem i tymi miejscami, w których Bóg rzeczywiście przyznał się do decyzji, do różnych ruchów i to jest bardzo ważne. Tu nie chodzi, że ja jestem tu jakiś ekspert czy coś, ale to szkolenie DCPI pomogło mnie, przede wszystkim mnie osobiście, zobaczyć pewną strategię, bo wierzę, że to, co Sławek wczoraj nam przez Ducha Świętego zapodał, to namaszczenie i tą energię od Boga, by działać, to jest jakby jedna bardzo ważna rzecz. Druga rzecz, równie ważna, to jest strategia, żeby wiedzieć, od czego zacząć i jaki jest zrobić kolejny krok. Ja pierwsze lata mojego zakładania kościoła, to było tak, że tak się czułem, jakby był w lesie, jakieś we mgle. Wiedział mniej więcej, w którym mam kierunku iść, ale ciągle nie wiedział, czy dobrze idzie tak naprawdę. I to jest bardzo ważne. Więc kochani, otwórzmy sobie...
Zanim zaczniemy, bardzo bym prosiła, żeby wyciszyć telefon.
Tak jest. Dziękujemy bardzo właśnie za to. Słuchajcie, otwórzcie sobie na stronie 4. Jest 12 biblijnych zasad zakładania kościołów. I ja tylko krótko opowiem o każdej zasadzie. To będzie taki przegląd tego, co się będzie działo przez ten weekend i przez każde kolejne weekendy, ponieważ nie jesteśmy w stanie tutaj przekazać o każdej z tej zasadzie jak najwięcej. Więc chcemy zrobić po prostu tak, żebyście mieli świadomość, że warto przyjechać na kolejny weekend i na kolejny weekend, aby dokończyć ten cały projekt, żebyście byli jak najbardziej wyposażeni. Pierwsza bardzo ważna zasada. Macie to? Strona 4. Chrystus jest Panem zakładania Kościoła i ma wizję dla Twojego nowego Kościoła. Możecie sobie zapisać. To jest bardzo ważna zasada i od tego w ogóle wszystko się zaczyna i o tym będzie mówił Sławek na kolejnej sesji. Będzie mówił o wizji. Czym jest wizja, żeby ją dobrze zdefiniować, kto daje wizję, kto odbiera wizję, jak przekazywać wizję, co, kiedy wizja się opóźnia. I słuchajcie, to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ w naszym środowisku kościelnym często to my wymyślamy wizję. Problem polega na tym, że to jest błędne koło. To my mamy odebrać wizję od Boga, jaką On ma względem nas, czy względem miasta, do którego nas posyła. I to jest bardzo ważne. Chrystus, to od Niego pochodzi wizja i my ją odbieramy i przekazujemy ją dalej. Więc Chrystus jest Panem zakładania Kościoła i ma, ma wizję dla Twojego nowego Kościoła. To jest pierwsza bardzo ważna zasada biblijna. I nie mylmy to my nie tworzymy wizji. My ją mamy odkryć, my mamy ją odebrać. To Bóg ją inicjuje. Kolejna bardzo ważna rzecz. Zasada mocy. Modlitwa jest źródłem Bożej mocy i mądrości w każdej fazie zakładania Kościoła. Modlitwa jest źródłem Bożej mocy i mądrości w każdej fazie zakładania Kościoła. I o tym będę mówić tutaj ja. I słuchajcie, będę mówić o modlitwie, będę mówić, jak postaram się, jak odbierać Boży głos, jak odbierać tą Bożą wizję, jak to wszystko, jak powinno wyglądać nasze życie pionierów. Tak jak Sławek powiedział, i ja też mogę powiedzieć, słuchajcie, ja popełniłem w moim zakładaniu masę błędów, ale jednego błędu nie popełniłem. To było to, że modliliśmy się z grupą ludzi regularnie. Ja jeszcze mieszkałem w Szwecji, miałem grupę 6 fantastycznych kobiet, i żeśmy się przez Skype'a łączyli. Co tydzień we wtorek, godzina 19, włączaliśmy Skype'a i modliliśmy się. One w Pabianicach, ja w Szwecji, w Uppsali. I modliliśmy się o nowy Kościół. Wołaliśmy do Boga o zgubionych ludzi. I to jest bardzo ważna rzecz. Jeśli chcesz przetrwać jeśli Bóg ci daje wizję i chcesz przetrwać, modlitwa jest źródłem Bożej mocy. Kolejna bardzo ważna rzecz. Zasada Nehemiasza. Boża wizja musi prowadzić do planowania w modlitwie. Wynikiem czego powinna być kompleksowa lista zadań określona na osi czasu. Tu będzie Sławek rozwijał to. I to jest ta część, w której musisz przejść z modlitwy, z odbierania wizji, przejść do planowania. Jakie robić kolejne kroki? Przede wszystkim będziemy tutaj mówić o tym, że powinieneś oddzielić się, wyjechać od tego świata, jakby można powiedzieć, od tego, co pospolite, po to, byś mógł wsłuchać się w Boży głos. To jest bardzo fajne, to jest taki bardzo fajny fragment, przeczytam go. Zaiste nie czyni wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom prorokom. Księga Amosa 3:7. Czyli zobacz, zanim Bóg chce zacząć robić coś w życiu twoim, czy w życiu kościoła, którego będziesz zakładać, w życiu miasta, w którym żyjesz, gdzie chcesz założyć, to Bóg chce ci pierw to objawić. i chcę do ciebie mówić na ten temat. Jeszcze jest jeden taki fajny fragment. Gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada. Lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo. Więc o tym będziemy mówić przy zasadzie planowania, zasada Nehemiasza. Później mamy kolejną zasadę. Zasada Barnaby. To jest mój konik, osobiście, że tak powiem. Każdy założyciel potrzebuje duchowego mentora. Możecie, są jakby, my tu ze Sławkiem żeśmy stwierdzili, że będzie tu dwa najlepsze, bo jest kościół i możemy to powiedzieć kościół matki albo kościół wzoru i duchowego mentora. Możecie sobie tam dopisać, poprawić. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Ponieważ nie możesz działać w pojedynkę. Jeśli uważasz siebie za mądrego człowieka i wszystko wiesz i nie dopuszczasz żadnego głosu z zewnątrz, który może ci doradzić, który może cię skonfrontować, to ja ci mogę powiedzieć z góry, że jesteś skazany na porażkę. I mówię to uczciwie. Możesz się na mnie obrazić. Ja od samego początku modliłem się do Boga, żeby dał mi ludzi, którzy na dany moment, na daną fazę, na dany moment zakładania kościoła, dał mi ludzi. Kiedy zaczynaliśmy służbę w Pabianicach, takimi pierwszymi ludźmi, którzy przyjechali wzmacniać nasz zespół, to nie był duży zespół, to byli pastorzy z Ukrainy, którzy przyjeżdżali z Doniecka i chcieli nam pomóc. I oni byli chyba 6 czy 7 razy i później się to skończyło. I później, kiedy przyłączyliśmy się do Kościoła Chrystusowego, wiedziałem, że to jest dobry ruch na tamten etap i Bóg połączył mnie z pastorem Mirkiem Klekotem. I każdy z tych ludzi miał konkretne wzmocnienie dla mojego duchowego życia, ale też dla naszego zespołu. Pastor Mirek uczył nas, pastor Mirek z Wrocławia uczył nas, jak pewne rzeczy budować, strukturę. Ja, mieszkając w Uppsali, głównie uczyłem się służby, duszpasterskiej służby, ale nie uczyłem się przywództwa. I Mirek akurat jest taką postacią, która jest bardzo silnym przywódcą, jest bardzo dobrym organizatorem i Bóg dał mi go i on jest cały czas w moim życiu, by mówił do mnie. Taką kolejną osobą bardzo ważną to jest właśnie Sławek, o którym dzisiaj, Sławek dzisiaj wspomniał o tym. Ja wiedziałem, że doszedłem do jakiegoś sufitu w mojej służbie. I czasami jak jesteś sam, nie widzisz czegoś, potrzebujesz kogoś, to ci pokaże, że za tym sufitem jest jeszcze kolejne piętra. I tak się wydarzyło tutaj w naszym życiu. Ja po prostu w sierpniu czułem, że Duch Święty mówi do mnie. Ja tamten rok, 2019, to był rok, w którym wiedziałem, że Duch Święty chce zrobić dużo rzeczy, jakby przeprowadzić mnie w nową fazę służby. I w sierpniu byłem w Stanach wcześniej, później miałem dużo zmian organizacyjnych w kościele, które akurat byłem w trakcie i sierpień był takim miesiącem, w którym Duch Święty powiedział mi, zadzwoń do Sławka. Ja już go znałem wcześniej. Najlepsze jest to w tym wszystkim jest to, że Michał, który z nami tutaj jest, ze swoją żoną, on mi już od Sławku mówił kilka lat. Ja mówię, daj spokój, Olesno, taka dziura. Ja tam czasem, wiecie, zaglądałem do nich i tak mówię, dawałem naszym liderom, żeby sobie oglądali te filmiki, tam te reklamowe, tak mówię, fajnie, tam niektórzy tam mnie krytykowali, coś tam, ale mówię, spoko, tam patrzyłem. W ogóle, wiecie, nic mnie tutaj nie ciągnęło kompletnie. Słyszałem o tym Sławku, później się spotkaliśmy w Częstochowie u Tomka Kmicika, ja tam wtedy pytałem się o dwa nabożeństwa, jak coś tego. I tak wiecie, pitu, pitu, nic tego nie ma. I nagle słyszysz wewnątrz, głos mówi, Duch Święty, zadzwoń do Sławka. No i dzwonię, przyjeżdżam i 9 godzin siedzimy i gadamy. Chyba 9 to było. Ja już wiedziałem, że to nie jest spotkanie, które ja zainicjowałem. To Duch Święty zainicjował. I warto, żebyśmy pamiętali o tym, że ta zasada Barnaby, każdy założyciel, każdy przywódca, bym powiedział, potrzebuje duchowego mentora i kościoła matki, kościoła wzoru. W sierpniu również dostałem takie słowo, to też jest bardzo ważne, o tym wspomnę później, takie słowo, że Kościół, Bóg chce Kościoła, który jest silny duchowo i sprawny technicznie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym nie zapominali. I dla mnie Kościół w Oleśnie, czy służba jest takim wzorem w kontekście takiego przełamywania jakiejś duchowej rzeczywistości, trudnych rzeczy i stawiania kroków wiary. Więc to jest zasada Barnaby. Kolejna zasada, lidera zespołu. Zakładający Kościół, pastor, jest najbardziej efektywny jako część zespołu, w którym służy jako lider, który ma wizję. Jeśli jesteś powołany do zakładania kościoła, albo jeśli jesteś pastorem, to ty masz być ojcem wizji. Nie, tą wizję nie odbiera członek twojego zespołu. Ty masz pierw odebrać tą wizję i ty masz ją przekazać innym ludziom. Jest taka biblijna zasada. Ty i Bóg. Bóg i ty. To jest pierwsza rzecz. Później ty przekazujesz to zespołowi. Zespół przekazuje to ludziom w kościele. Później kościół przekazuje to światu. Nie na odwrót. Więc zasada lidera zespołu. I tutaj jest kolejna rzecz. Dlatego jest pierwsza jest zasada Barnaby, bo każdy rozwijający się przywódca potrzebuje mieć człowieka, który jest jak Paweł nad jego życiem. I później potrzebujesz ty sam się rozwijać. I my często jako przywódcy koncentrujemy się tylko na jednym albo czasem dwóch aspektach naszego życia. A my tutaj będzie poruszana cała kwestia duchowości, do kogo należę. Możecie sobie tam w notatkach, ale będziemy to rozwijać. Będziemy mówić o umiejętnościach, co umiem robić, żeby się rozwijać w tym obszarze. I będziemy mówić o osobowości, czyli takie trzy aspekty życia przywódcy. I każdą powinieneś rozwijać, czyli osobowość, jaki jestem. Wiecie, że nie nadajecie się do wszystkiego. Ja nie jestem człowiekiem orkiestrą i o tym też będziemy mówić, żebyśmy mieli tego świadomość, że musisz rozwijać każdy obszar twojego życia, twoją relację z Bogiem, twoje umiejętności, to jak przekazujesz Ewangelię, to jak zwiastujesz Słowo Boże, to jak pracujesz w zespole, to jakim jesteś przywódcą i osobowość, czyli poznanie siebie, do czego się nadajesz, w czym jesteś dobry, w czym jesteś słaby, czego lepiej, żebyś się nie tykał. Więc to jest zakładający kościół pastor jest najbardziej efektywny jako część zespołu, którym służy jako lider, który ma wizję. Idziemy dalej. Mamy kolejną. Zasada misji. To jest szósta zasada. I to też jest, powiem wam, że ten temat będzie petarda. Najważniejszym zadaniem, możecie wpisać, najważniejszym zadaniem nowego kościoła jest zawsze będzie pomóc ludziom złożyć swoje zaufanie w Chrystusie i wzrastać w dojrzałości jako Jego naśladowcy. Czyli najważniejszym zadaniem. Wiecie, powstaje dużo kościołów. Powstają kościoły, które w ogóle zapominają o najważniejszej wizji, żeby zdobywać ludzi i żeby czynić ich uczniami. I tu będziemy mówić o procesie, o strategii wewnątrz kościoła, jak przeprowadzać ludzi z jednej fazy do następnej, żeby stawali się dojrzałymi naśladowcami Chrystusa. Bo naszym celem jest, żeby ludzie wzrastali i będziemy mówić, jakie są cechy naśladowców Chrystusa, dojrzałych naśladowców. Będziemy mówić o procesie, o różnych fazach życia Kościoła i twojego duchowego życia, o fazie szpital, rodzina, uczniostwo i armia. I wiecie, w Kościele mamy zazwyczaj cztery kategorie ludzi. To powiem wam tak króciutko. Pierwsza kategoria ludzi, którzy przychodzą tutaj, doświadczają mocy Ducha Świętego, coś ich dotyka i To są ludzie, którzy oddają swoje życie Bogu, ale oni nie mają zielonego pojęcia, po co jest ten Kościół. Nie mają zielonego pojęcia, jakie jest Boże powołanie nad ich życiem. I musisz mieć świadomość, jako przywódca musisz mieć świadomość, że ci ludzie, którzy tu wchodzą, nie wiedzą tych dwóch rzeczy. Druga kategoria ludzi to są ludzie, którzy zaczynają odkrywać Kościół i zaczynają odkrywać, po co ten Kościół jest. Ale jeszcze do końca nie wiedzą, jaka jest ich rola w tym Kościele. Trzecia kategoria ludzi to są ludzie najbardziej niebezpieczni. Nazywam ich celebrytami. To są ludzie, którzy nie wiedzą, po co jest Kościół, ale mają bardzo silne przekonanie o swoim powołaniu. I zaczynają wykorzystywać Kościół do realizowania swoich celów. I to jest bardzo niebezpieczne i Królestwo Boże w taki sposób nie funkcjonuje. I naszą rolą jako przywódców pastorów jest pomóc tym trzem kategoriom ludzi stać się czwartą. To są ludzie, którzy mają świadomość i mają przekonanie, jaka jest wizja Kościoła, lokalnego Kościoła i jaka jest ich rola w wypełnianiu tej wizji. Znają powołanie nad swoim życiem i gdzie Bóg ich umieszcza. I taka jest nasza rola jako pastorów. Więc to jest zasada misji. Później mamy kolejną zasadę, siódmą. Rozwój przywództwa leży w centrum misji nowego Kościoła. I najważniejszą cechą przywództwa, którą należy rozwijać, to właśnie taka duchowa dojrzałość. Rozwój przywództwa i duchowa dojrzałość. Zapiszcie to sobie, bo to jest tutaj. Jeszcze raz. Rozwój przywództwa leży w centrum misji nowego Kościoła. Najważniejszą cechą przywództwa, którą należy rozwijać, to duchowa dojrzałość. To był mój jeden z największych błędów, jeśli chodzi o zakładanie Kościoła. Nie zwracałem uwagę na rozwój liderów w sposób świadomy. To się działo bardziej, wiecie, tak intuicyjnie, ale nie robiłem tego w sposób świadomy. Ja mam taki dar, że ja widzę ludzi z potencjałem i wydobywam ich, ale nie potrafiłem ich w świadomy sposób kierować. Dzisiaj jestem bardziej świadomy. I tutaj będzie Sławek nauczał o czymś takim, jak właśnie, jakich ludzi inwestować, poświęcać im czas, czyli to są ludzie dostępni, ludzie wierni, ludzie, którzy chcą się uczyć. Wierzę w to, że jeśli tu przyjechaliście, to chcecie się uczyć i powiem wam, jeśli jesteś 20 lat w służbie, 25, to co powiedział Sławek, dla mnie to jest bardzo ważne. Ja mam tą postawę, że cały czas chcę się uczyć. Cały czas chcę rozwijać różne obszary mojego duchowego życia. To jest jedna rzecz. Tutaj będziemy mówić o takim kwestii, jak są w Kościele są różne rodzaje, powiedzmy, liderów, tak zwani menadżerowie, tak zwani liderzy służb i tak zwani przywódcy, którzy mają wizję. I tu będzie Sławek rozwijać całą tą kwestię właśnie przywództwa, menadżerstwa i służby. Ja na przykład w Uppsali rozwijałem w swoim życiu bardzo mocno ten aspekt służby duszpasterskiej. Myślę, że to jest jeden z moich największych darów. Czasami spotykam się z człowiekiem, który jest totalnie zagubiony. Po jednej godzinie rozmowy ze mną, to Duch Święty przeprowadza go jakiś proces i on wie, co ma robić. Ale bardzo ważne, że jeśli Bóg powołuje cię do zakładania Kościoła, musisz rozwijać się jako przywódca i musisz też dostrzegać menadżerów w swoim Kościele, żeby budować strukturę. Tutaj też będziemy mówić o chemii, o kompetencjach i o charakterze. I to jest też bardzo ważne. To jest, powiem wam ciekawostkę, dla mnie to jest jedno z większych odkryć. Chemia. Wielu z was czytało Billa Hybelsa. To jest coś, pierwsze spotkanie ze Sławkiem i otworzyło mi głowę. Mówię, Boże, że ja tego nigdy nie zwróciłem uwagi. To jest jeden z większych błędów. Wiecie, dlaczego ten projekt, ja jestem przekonany całym sercem, to jest Boży projekt dla Polski, ponieważ tutaj jest, ja wierzę w to, że to jest taki katalizator. My czerpiemy inspirację, czerpiemy mądrość z Ameryki, z Australii, ale czasami te różne książki mają się nijak do naszego polskiego kontekstu. I to wnosi tyle zamieszania, że po prostu później się zastanawiamy, jak to jest. Jeszcze najlepsze, jedziesz do Teksasu i widzisz te potężne kościoły i wpadasz w depresję. Ja pojechałem do Budapesztu, do kościoła. Wiecie, Węgry, super kościół. Wiecie, ta sama kultura, trochę katolicka, więcej trochę protestanckie, ale i tak katolicka, komunizm. I patrzysz w Budapeszcie 12 tysięcy ludzi na nabożeństwie i myślisz sobie, co jest ze mną nie tak. I 100 kościołów na Węgrzech założonych i myślisz sobie, wiecie, że ja wpadłem w depresję. Ja chciałem być zbudowany, byłem załamany. I słuchajcie, to jest ważny kontekst. I powiem wam taki przykład. Bill Hybels mówi o chemii. Jakich ludzi dobierać do zespołu? Patrzysz na chemię, patrzysz na charakter w porządku i patrzysz na jego kompetencje. Nada się, potrzebujesz takiej osoby. I wiecie, my często robimy taki błąd, że my dobieramy ludzi, którzy mają personalną chemię z nami. A ma być chemia z wizją i z wartościami Kościoła. Ja robiłem pewne rzeczy w ogóle nieświadomie. Dla mnie jest bardzo ważne. Ja nie muszę mieć chemii personalnej z daną osobą. Ale jeśli widzę potencjał, widzę charakter i widzę umiejętności, które są potrzebne do rozwoju Kościoła, ja nie muszę z tą osobą spędzać 24 godziny na dobę. Nie muszę z nią jechać na wakacje, żeby ją pozyskać albo coś w tym stylu. Jeśli Bóg mi pokazuje tą osobę, zapraszam ją do zespołu. Amen? Kolejna rzecz. Ósma zasada. Zasada budowania mostu. Zrozumienie i komunikowanie z wyczuciem do, uwaga, serc i umysłów ludzi w docelowej społeczności jest niezbędne, aby móc dotrzeć do nich z Ewangelią. Bardzo ważna rzecz. Wiecie, że jak oglądacie YouTube'a, zobaczcie tych kaznodziejów katolickich, duchownych. Oni mają wyświetlenia po 200, 300 i nawet niektórzy już może po milion. Jeśli my chcemy budować mocne duchowo kościoły i sprawnie technicznie, nasze kaznodziejstwo musi być zrozumiałe i przede wszystkim inspirujące, dające ludziom praktyczne wskazówki, jak mogą to zastosować. Dzisiaj ludzie nie potrzebują wiedzy. Pytanie, jakie dzisiaj ludzie zadają, to co działa? Co działa w twoim życiu, a to zaimplikuje do swojego życia? Więc inspirujące kaznodziejstwo, ale jeszcze ważniejsze jest to kulturę, jaką tworzymy w Kościele. I dla nas jest bardzo ważne, żeby pierw była łaska i prawda. Więc możecie sobie tam zapisać. To jest Kościół, który świadomie buduje kulturę swoją. I większość kościołów w Polsce tak buduje swoją strukturę czy swoją kulturę, aby, to jest bardzo ważne, tak żeby przynęta smakowała nam, a nie rybom. I to jest porażka. Kościół to jest taka Boża instytucja, która istnieje dla tych wszystkich, którzy do niej nie należą. Robak nie musi tobie smakować, przyjacielu, ale rybie. My chcemy karmić ryby, a nie rybaków. Jesteś rybakiem. Więc jeśli masz tą mentalność, że chcesz pozyskać ludzi, to tak budujesz Kościół, aby on był zrozumiały, aby kultura w tym Kościele była świadoma i aby... Wiecie, to są... Ostatnio rozmawialiśmy właśnie o zakładaniu Kościoła w Łodzi i jedną dziewczynę zaprosiliśmy. Myślimy o koncepcji założenia kawiarni. I ta dziewczyna, bardzo doświadczona menadżerka, ileś lat prowadziła restaurację w Łodzi. I ta rozmowa nas, myślę, kosztowała 50 tysięcy złotych. Tyle żeśmy zaoszczędzili. Tak a propos. Ale ciekawą rzecz. My tam mówimy, no a klienci. Ona mówi do nas, nie, to są wasi goście. I dokładnie, gdybyśmy my myśleli o ludziach, to są nasi goście. Dla nich istniejemy. Po to tu jesteśmy. Więc to jest zasada budowania mostów. Kolejna zasada, bardzo ważna. Kiedy Bóg zakłada Kościół, to lokalna społeczność powinna o tym wiedzieć i być świadoma. I tutaj będziemy mówić o tak zwanej chmurze świadomości. To jest budowanie świadomości w lokalnej społeczności, że istnieje coś takiego jak Kościół w danym mieście. To jest proces długotrwały, zajmujący wiele energii, ale pamiętam, jak myśmy mieli takich misjonarzy, organizowaliśmy takie przyjęcia, jakby imprezy na mieście. Oni nam powiedzieli taką rzecz. Jeśli chcecie zafunkcjonować, to musicie pewne rzeczy, w świadomości ludzi, musicie pewne rzeczy robić regularnie, systematycznie, przez najbliższe 3 lata to rozłożyć. To jest świadome planowanie i to buduje świadomość. Teraz mieliśmy otwarcie Teen Challenge. Jeden z liderów od nas, Bóg włożył to w jego serce. I pierwszy raz w ogóle przyszedł prezydent naszego miasta po 8 latach. On już wiedział o nas, bo też my udostępniamy na WOŚP nasz lokal i tam przychodzą wolontariusze od 3 lat do naszego tam budynku, gdzie spotykamy się i oni z tego korzystają. Wcześniej mieli tragiczne warunki i już tam funkcjonujemy w tej świadomości. Już nie wchodzę w politykę, czy to jest właściwe, czy nie. Chodziło o to, że chcemy po prostu służyć mieszkańcom naszego miasta. Po to funkcjonujemy. I przyszedł pierwszy raz prezydent z wiceprezydentową i to jest właśnie budowanie świadomości. Oni wiedzą już, że istnieje Kościół, który chce, najlepszy Irek jeszcze powiedział takie zdanie, i my co niedziela modlimy się o władzę naszego miasta. I człowiek był pozamiatany. Ten prezydent powiedział, to jest dla nas niesamowite, cenne, że ktoś się o nas modli. Więc budowanie tej chmury świadomości i później z tej chmury pada deszcz, to wcześniej czy później będzie spływać do Kościoła błogosławieństwo. Więc nasza lokalna społeczność chrześcijańska, Kościół, służy ludziom, którzy są w mieście. Później mamy zasadę równowagi. Życie duchowe i życie rodzinne, służba założyciela Kościoła muszą być w biblijnej równowadze. Więc kochani, chcę wam powiedzieć, że równowaga nie jest realna. Szachmat. I całe na biało. Zapomnijcie o równowadze. To jest coś, wszyscy nam pakują, że musisz mieć równowagę. Powiem wam, w zależności od sezonu, w jakim żyjesz, zwracasz uwagę na pewne aspekty. To jest umiejętność, którą będziesz się uczył całe życie, aby po prostu mieć tą równowagę. Ale ona jest w naszej rzeczywistości jest nierealna. To jest bardzo ważne, żebyście wiedzieli o tym, że żeby budować Kościół nie jako jednostka, jako ty sam, ale z żoną, z twoimi dziećmi. Będziemy tu mówić o tym, że warto zaprosić swoją rodzinę. To jest taka rzecz, żeśmy wczoraj o tym rozmawiali też z moją żoną, że kiedy mamy 4 dzieci, więc jak my zakładaliśmy kościół w Pabianicach, jak przeprowadziliśmy się z Upsali, mieliśmy 2 dzieci. Później zaraz nam się urodziło 3, później 4, wiecie, pieluchy i jeden wielki kocioł. Moja żona, jej służbą było razem ze mną budowanie kościoła, ale była niewidoczna. Ona była głównie w domu. Ale to jest bardzo ważne, żebyśmy nie popełniali tego błędu, że razem jako rodzina budujemy kościół. I dzisiaj w Łodzi chcemy jako małżeństwo być bardziej razem zaangażowani, bo jest takie niebezpieczeństwo, żeby podzielić to. Ja mam swoją służbę, swoje życie, żona ma swoje życie. To jest bardzo niebezpieczne. I wspólnie też mierzymy się z problemami, wspólnie rozwiązujemy konflikty. Więc to jest właśnie z całą rodziną zakładamy kościół. Później mamy zasadę pomnażania i chcielibyśmy z pastorem Sławkiem z całego serca modlimy się o to, aby każdy kolejny kościół, który powstanie z inspiracji tych 700 miast, aby już miał w sobie to duchowe DNA, że jeśli myślisz o zakładaniu kościoła, to już myśl o tym, że z tego kościoła będzie założony kolejny kościół. Jeśli z założenia masz to od samego początku, to zupełnie inaczej funkcjonujesz. Tutaj przeczytam może najpierw. Zdrowe kościoły zdrowe kościoły będą pomnażały nowe kościoły i założenie kościoła córki powinno być w planie i DNA od początku powstania nowego kościoła. I tu bardzo fajnie jest powiedzieć, zadać sobie pytanie, które Duch Święty będzie kierować do każdego z was. Jakim Kościołem chcecie być? To pytanie odmieniło moje ostatnie pół roku, które Sławek zadał mi w sierpniu. To pytanie Duch Święty przypomniał, tak naprawdę. To nie było pierwsze pytanie. Ja już wcześniej słyszałem o tym, będąc w Upsali. Upsala to jest taki kościół, który jest od samego początku był kościołem Antiochia. Styl taki, ten kościół był misyjny. Oni przez 3-4 lata rośli, później zaczęli wysyłać pojedynczych misjonarzy, a w 89 to już wszyscy, co byli na drugim roku szkoły biblijnej, koło setki ludzi, byli wysyłani. I oni mieli taką zasadę, my nie wysyłamy słabych ludzi, my wysyłamy najlepszych ludzi. To jest dla mnie niesamowite, więc możesz być kościół jak Jerozolima, który gromadzi. To nie jest moja wizja. Możesz być kościół jak Emaus. Śluby, pogrzeby, pikniki, chrzest. Ale takie kościoły istnieją i to nie jest nic złego. Ale jeśli masz w sobie to DNA duchowe, być kościołem jak Antiochia, jeśli założysz kościół i masz to założenie, nie każdy kościół też musi być Antiochią. Ja wierzę, że kościół w Oleśnie jest takim kościołem, który przyjmuje ludzi, wyposaża, trenuje i wypuszcza. Nie każdy to może robić. Jeśli nie masz tego, to nie jest grzech i nie miej poczucia winy. Ale na przykład dla mnie też jest niesamowitym świadectwem to, co się dzieje w Janowicach Wielkich. Że wy wypuszczacie ludzi i zakładacie kościół w Jeleniej Górze. To jest niesamowite. To jest ta mądrość. Ja powiem wam, kiedy my myślimy już od iluś miesięcy o Łodzi i już tam się koncentrujemy, to w Pabianicach masa nowych ludzi się zaczyna nawracać. Nie wiem, jak to się dzieje, ale tak się dzieje. Ciekawe dlaczego. To jest duchowe DNA. Pomnażanie powinno być świadome, intencjonalne. Może nie jesteś powołany do założenia kościoła jak Antiochia, ale przynajmniej wierzymy w to, że każdy kościół w Polsce powinien chociaż jeden kościół założyć. I to byłaby petarda. Jeśli nie 10, to chociaż jeden. I na końcu mamy zasadę Józefa. To jest zajęcie się organizacyjnymi i administracyjnymi sprawami będzie chronić i ustabilizuje nowy kościół i umożliwi mu również wzrastanie w zdrowy sposób. Widzicie, to też jest, właśnie ta kwestia, że Bóg chce, żeby w Polsce kościoły były mocne duchowo, ale też sprawne technicznie. Ta woda w środku tej butelki to jest to duchowe życie. Jeśli nie masz struktury, nie masz administracji, to życie będzie ci przepływać przez palce. Nie utrzymasz tego. A dzięki temu możesz tym właściwie, wiecie, zarządzać i dystrybuować, że tak powiem. Może techniczne, ale chodzi o to, że sama butelka, sama struktura nie da życia. To jest bardzo ważne, żeby było to namaszczenie wewnątrz kościoła. To jest zasada Józefa. I tutaj też będzie Sławek mówić o różnych fazach rozwoju Kościoła. O tych początkowych i tych na końcu i co zabija organizację kościelną, strukturę Kościoła. Także słuchajcie, to będzie bardzo inspirujące 12 tych zasad. Nie jesteśmy w stanie przerobić, ja nie wiem, czy może 3 tutaj będą przerobione przez ten weekend. Dlatego warto jest rozpocząć od początku, iść do końca i rozwijać to, więc jeśli już jesteś pastorem albo myślisz o tym, zachęcam cię gorąco. Ja już niektórych nauczań Sławka słucham już chyba drugi czy trzeci raz. Cały czas Bóg do mnie coś mówi. Miej taką postawę otwartego serca, otwartej głowy, notuj, pisz. Kiedy będziesz wracać do domu, będziesz miał jeszcze wiele głębszych przemyśleń z Duchem Świętym. Amen.